Amen. Bardzo was zachęcam, żebyście byli uczestnikami tego słowa, ponieważ jak zauważyliście, dźwięk się dziwnie roznosi. Macie bardzo wygodne siedzenia, więc chcę, żebyście przynajmniej raz na 10 minut wyskoczyli ze swojego fotela i krzyczynęli: dobrze, dobrze głosisz! Tak, tak, trzymaj, jedź dalej, bo te reflektory mnie oślepiają i nawet nie wiem, czy po prostu tam już śpicie, czy jeszcze nie. Więc śpicie, okej, ktoś pokiwał głową, to zauważyłem. Więc bądźmy ożywieni. Słuchajcie, chcę dzisiaj powiedzieć o mocy Bożej, o tym, że Bóg jest naszą mocą. Dzisiaj Bóg mnie obudził, albo diabeł, nie wiem. W każdym razie, żeby być szczerym, obudziłem się o 4 nad ranem i miałem wielki niepokój i w tym momencie, jak się obudziłem, natychmiast przyszła do mnie pieśń: Pan jest mocą swojego ludu, pieśnią moją jest Pan. Moja tarcza i moja siła to mój Bóg, nie jestem sam. W Nim moja siła, nie jestem sam. Ktoś kojarzy to? Taki hymn z TZ. Ale są to słowa psalmów, są to słowa Bożego. I właśnie na ten temat chciałem do was mówić. Widzisz, czy znasz takie słowo wyczerpany? Czy używałeś go kiedyś w stosunku do siebie? Tak. Wyczerpany. Widzisz, to jest bardzo ciekawe słowo, ponieważ ono mówi o wyjęciu czegoś z naczynia albo ze źródła. Źródło może się wyczerpać, może wyczerpać się woda w naczyniu, prawda? Po prostu wyczerpać się może zapas. I wiesz, my dochodzimy do miejsca wyczerpania w naszym życiu. I tak naprawdę Bóg chce, żebyśmy dochodzili do miejsca wyczerpania, ponieważ Bóg nie chce, żebyśmy byli w naszym życiu zgniłymi stawami, które tylko przyjmują, ale żebyśmy byli jak koryto rzeki, które oddaje to, co przyjmuje. I ja wierzę, że każdy Boży człowiek, który chce służyć Bogu, będzie dochodził do miejsca wyczerpania, ponieważ będzie dawał aż do miejsca, w którym jest pusty. I to jest Boży cel, to jest Boży standard. Nie jesteśmy powołani do tego, żeby żyć dla samych siebie. Amen? Jesteśmy powołani do tego, żeby dawać. Słowo Boże mówi: darmo wzięliście, darmo dawajcie. Mamy dochodzić w naszym życiu do miejsca oddawania tego błogosławieństwa, które przyjmujemy. I jeżeli chcesz, żeby twoje życie było wartkie i świeże, jak szybko płynąca rzeka, to powinieneś oddawać to, co przyjmujesz. Powinieneś udzielać tego, co przyjmujesz. Halleluja! Jeżeli nie oddasz, nie przyjdzie nowe. Nie przyjdzie większe. Nie wiem, czy zauważyliście, nie jesteśmy już dzisiaj na sali na Polnej. Chyba, że ktoś tam jest. Bo zapomnieliśmy kartkę przykleić. Amen. Ale nawet jeżeli ktoś tam jest, to nie może być tutaj. Żeby przybyć tutaj, musi opuścić tamto. Halleluja. Nie można być w dwóch miejscach. Tak jest wszystkim w naszym życiu. Jeżeli chcesz mieć nową sytuację finansową w swoim życiu, musisz porzucić starą finansową swoją sytuację. Musisz albo zainwestować, albo posiać, albo rozdać wszystko ubogim. I wejść w to nowe, co Bóg dla ciebie przygotowuje. Amen. Tak czy nie? Chcesz mieszkać w nowym domu? Musisz opuścić stary. Halleluja. Chcesz przestać być panną? Musisz wyjść za mąż. Objawienie. Dla wszystkich, które chcą wyjść za mąż. Widzisz, nie możesz wyjść za mąż, jeżeli nie przestaniesz być panną. Tu jest klucz. Tak jest wszystkim w naszym życiu. Żeby wejść w nowe, musisz porzucić stare. I teraz, to co prawda nie jest to tematem słowa, ale zawsze jak oddajemy to, co jest naszym skarbem, mocą, siłą, oddajesz siebie, to dochodzisz do miejsca wyczerpania. Jak ja głoszę słowo, nie wiem jak dzisiaj będzie, a czasami tak jest, na przykład tydzień temu, kiedy głoszę słowo z mocą i daję to, co Bóg mi dał, to później jestem dętka. Przychodzę do domu, muszę się najeść, popatrzeć na zielone listki, obejrzeć Reksia z Przemkiem i dopiero po kilku godzinach nagle po prostu wszystko zaczyna wracać na swoje miejsce. Zostałem wyczerpany. To dobrze, bo ktoś otrzymał błogosławieństwo. Amen. Jak byście się cieszyli, jak ja bym był tego typu liderem, żebym przychodził tutaj i po prostu tak: oszczędzajmy się, oszczędzajmy, bracia. Życie jest ciężkie, nie kończy się na niedzieli. Więc mam dzisiaj dla was pół wersetu. Przeczytamy? Amen. Nie traćmy mocy. Nie traćmy. To był dopiero błogosławiony Kościół, prawda? Pełen entuzjazmu. Ja wierzę, że życie zaczyna się wtedy, kiedy mamy do czynienia z dawcami. Kiedy lider staje, tak jak nasz Łukasz, i po prostu poci się! Halleluja! Nie tylko dlatego, że ma podkoszulek z długim rękawem od spodu, ale dlatego, że po prostu, żeby przyszedł, żeby oddać wielką chwałę Bogu. Tak jak Dawid, kiedy uwielbiał Boga. Po prostu nie robił tego z przyczajki. Na wujarce, jak lubię ostatnio mówić. Ale po prostu rozebrało go w tym uwielbieniu dla Boga. Coś ekstra zrobił. Oddał Bogu chwałę. Zawsze, kiedy będziesz tak żył, będzie przychodziło do ciebie błogosławieństwo. Amen. Nie mogę wyjść z tego miejsca wyczerpania. Ale zaraz dojdę do miejsca nabierania mocy. Więc dawaj siebie. Lider, który jest w kościele, wtedy jest liderem, kiedy daje. Kiedy daje. Wtedy jest liderem. Apostoł Paweł napisał do Tymoteusza: nie lekceważ swojego młodego wieku, ale bądź we wszystkim wzorem dla wszystkich, żeby postępy twoje były widoczne w Panu. Człowiek, który chce służyć w kościele, ma standard, żeby dać. Jeżeli nie da, nie jest liderem, bo nie staje się wzorcem, który inni mogą naśladować. W naszych kościołach często panuje taki model, że bądź przykładem, to znaczy, że i tak, żeby się wszystkim przypodobać. Taki przykładny chrześcijanin, taki nikomu nie podpadł. Wiesz, nigdy Biblia nie mówi w ten sposób, że przykład w ten sposób realizujemy, że nikomu nie podpadamy. Wzorzec to jest coś, do czego wszyscy starają się dorównać. Słowo Boże mówi, żebyśmy byli naśladowcami Chrystusa. On jest nieosiągalnym dla nas wzorcem. I my, będąc kimś w służbie dla Boga, mamy w ten sposób żyć, że będziemy stawać się ludźmi, do których inni, żeby dorównać, muszą poświęcić siebie, muszą wykonać pewien wysiłek. I wtedy mamy do czynienia z Bożym życiem, które przepływa. Halleluja! Podoba wam się to, czy nie? Powstanie warszawskie. Amen. Kto był wzorcem? Ten, który trząsł się w piwniczce i zgrzytał zębami, co dalej będzie? Czy ten, który zakładał opaskę i przystępował do swoich zadań, do swojej odpowiedzialności? Amen. Tak zawsze jest. Boże życie, Boże standardy, one wyzwalają się wtedy, kiedy pojawiają się ludzie, którzy mówią: będę dawał z wszystkiego, co mam, nie zatrzymam, ale uruchomię Boże życie, żeby Królestwo Boże się poszerzało. Alleluja. Amen. Dwie osoby. Alleluja. Amen. Królestwo Boże zaczyna się wtedy, kiedy wielbisz Boga, kiedy robisz to z całej swojej siły. Amen? Wiesz, są różne rodzaje uwielbienia. Ale nigdy uwielbienie nie jest medytacją. Ale jest zwróceniem się ku Bogu, żeby Jego imię wynieść ponad nasze własne myśli i wyobrażenia. Uczynić Go Bogiem na tronie. Amen? I kiedy naprawdę uwielbiasz, to coś zaczynasz dawać. Amen? Uwielbienie nie jest przyjmowanie. Tak ktoś kiedyś powiedział: no dzisiaj było w kościele fajne, kazanie było fajne, fajne było, pobłogosławiło mnie, ale uwielbienie takie sobie, bo nic nie wziąłem. I ktoś to skomentował, mówi: człowieku, uwielbienie nie jest czasem, w którym ty coś bierzesz. Słowo Boże mówi: oddajcie chwałę Bogu, a nie weźcie chwałę od Boga. Amen? Oddawaj chwałę Bogu. W czasie uwielbienia to nie jest miejsce, kiedy ty, uwielbienie to nie jest miejsce, w którym ty po prostu przyjmujesz, kontemplujesz swoje myśli, swoje troski, swoje grzechy i swoje niedociągnięcia. Ale stajesz w miejscu, w którym jesteś i mówisz: Boże, ja jestem tu, ale ty jesteś najwyższy. Bo to jest jedno z twoich najważniejszych imion. Najwyższy Bóg. Wyższy niż wszystko. I zaczynasz to mówić, zaczynasz śpiewać, zaczynasz używać do tego całego swojego ciała, począwszy od strun głosowych, których nie widać, po nogi. Amen. I wszystko wielbi Boga. I wtedy zaczyna się pojawiać życie w kościele, a bez tego życia się nie pojawi. Amen. Bo życie zaczyna się wtedy, kiedy rzeka zaczyna płynąć. Kiedyś ktoś zdejmuje zaporę i mówi: płyń życie. I tama zostaje otwarta. Wtedy zaczyna przychodzić życie. Kiedy mówisz: zrobię wszystko, będę biegł, a Pan jest moją mocą. Amen. Komu się to podoba? A reszta? A co z resztą? Halleluja. Amen. Więc wyczerpanie. Wyczerpani również jesteśmy innymi rzeczami, wtedy, kiedy angażujemy nasze życie w to, co nie pochodzi z Boga. Oddajemy się. Słowo Boże bardzo wiele mówi do Izraela, o ofiarach, które oni składali obcym bogom. Słowo Boże mówi, że my żyjemy w takich samych czasach. Nic się nie zmieniło. Dzisiaj mamy tych samych bogów, których mieli oni dawniej. Składane są dzieci nienarodzone na ofierze, tak jak kiedyś były składane dzieci obcym bogom, oddawane przez rodziców. Tak jak kiedyś kłaniano się mamonowi, bóstwu, tak dzisiaj ludzie kłaniają się temu bóstwu poprzez to, że drżą o swoje życie i nie wierzą w Najwyższego, który jest zaopatrzycielem. I wiesz, kiedy ty żyjesz w ten sposób, to ty doświadczasz wyczerpania, ponieważ żyjesz w trosce, starając się połączyć koniec z końcem w swoim życiu. Wkładasz to całe swoje siły i nie otrzymujesz zwrotu, bo ten świat nigdy ci nic nie zwróci. Ale wszystko, co mu dasz, weźmie, skonsumuje i będziesz okradziony ze swojej mocy. Więc wychodzi z ciebie moc wtedy, kiedy robisz Boże rzeczy i tracisz moc, kiedy również robisz złe rzeczy. Nie oddajesz swojego ciała jako świątynię Ducha Świętego, żeby po prostu służyć Bogu, ale używasz jej na inne rzeczy. Włączasz telewizor i patrzysz się. I nawet nie wiesz, jak ciebie to pozbawia duchowej siły. Pozbawia ciebie twojej mocy. Słowo Boże mówi, psalmista mówi, że nie będę moimi oczami patrzył na rzeczy bezbożne. Nie jest bez znaczenia oglądanie złych rzeczy, które się dzieją. Ty możesz powiedzieć, tak, ale to są wiadomości, są prawdziwe rzeczy, które się dzieją. Człowieku, to są jakieś tam fakty. A Jezus powiedział, że wszystko przeminie, a słowo moje nie przeminie. I wszystkie wiadomości, które oglądasz, to są cienie, to są fragmenty jakichś prawd, które nie są istotne. Istotny jest Bóg i Jego Słowo. I teraz kwestia proporcji. Jeżeli ty ustawiasz siebie do radia, ustawiasz siebie do internetu, do telewizji i oglądasz wszystko, co się tam dzieje i myślisz, że żyjesz swoim życiem, to powiem ci, jesteś w kłamstwie, bo to wyciąga z ciebie życie. To pozbawia ciebie życia. Naraża ciebie na zgorszenia, na utwierdzanie twojej niewiary, na budowanie niewiary, na budowanie lęków i obaw. Ale kiedy zaczynasz słuchać głoszonego Bożego Słowa, kiedy zaczynasz oglądać Boże dzieła, kiedy oglądasz inspirujące Boże filmy, nawet nie robione przez chrześcijan, ale wartościowe, które popychają twoje życie do przodu, to zaczynasz być zmienianą osobą i nie tracisz siły. Amen? Więc jest wiele sposobów, jak utracić swoją siłę. Spytaj sąsiada, czy jest wyczerpany. Niektórzy są, bo już tak zjechali w dół. Już się coś wyczerpało. Okej. Okay. Halleluja. Dobrze. Więc teraz przechodzimy do meritum. Czyli w takim razie skąd tą siłę brać? Skąd tą siłę wziąć? Gdzie w takim razie jest moc? Jak ci powiedziałem, jeżeli jesteś wyczerpany, to musisz z powrotem zaczerpnąć i napełnić siebie. Nie możesz żyć cały czas ulegając wyczerpaniu. Pastor, który prowadzi kościół, nie może cały czas głosić, jeździć, podróżować, podskakiwać, załatwiać spraw. Musi być zycyn placem. Po prostu 4 literki na krzesełko, Słowo Boże, szukanie Boga. Czasami to zajmuje bardzo dużo czasu, bo zanim się mózg zresetuje, zanim się odtrują emocje, to trochę czasu mija. Absolutnie konieczne, ponieważ możemy tylko tyle dać, ile wzięliśmy i nic więcej. Wczoraj byliśmy na jakimś spotkaniu dla pastorów, liderów i starszych Kościoła Bożego w Chrystusie. Bardzo, bardzo budujący czas. Nawet się nie spodziewałem, że tyle dobrych rzeczy usłyszę. Myślałem o tym spotkaniu raczej w charakterze organizatora niż uczestnika, ale po prostu padło tam mnóstwo dobrych rzeczy. Jedna, która mnie najbardziej dotknęła, było to wielokrotnie powtórzone, to, że Boży człowiek w służbie, pastor, lider, to nie jest tak bardzo to, co on robi, ale przede wszystkim to, kim jest w relacji z Bogiem. Amen? Oczywiście bez robienia rzeczy dla Boga on dalej nie jest liderem, bo jest tylko osobą, która zaczerpuje, ale tak naprawdę my możemy tylko tyle zrobić, ile wzięliśmy, ile zaczerpnęliśmy mocy do swojego życia od Boga. I nic więcej. Cała reszta po prostu się nie liczy, jest w ciele. W duchu to jest coś innego. Amen? Tylko potrzebujesz wiary Bożej, Bożej nadziei, Bożej miłości, Bożego Słowa, przemienionego swojego umysłu, spędzonego czasu z Bogiem. Halleluja. przeczytanych książek, wysłuchanych kaset, godzin modlitw i wtedy możesz zacząć dawać. Aleluja! Wiecie, ja znam na przykład nasz kościół i wiem, kto ewangelizuje, a kto nie. I bardzo ciekawe, że to nie ma związku z tym, czy ktoś chce ewangelizować, czy nie, tylko zawsze ma związek, co to za osoba jest. Ta, która ewangelizuje, to jest osoba, która po prostu ma zasoby. Nie jest wyczerpana, jest pełna mocy. Jakieś jest źródło tego. Przyjęte powołanie, przyjęta odpowiedzialność, napełnienie się Słowem Bożym, modlitwa. To są przyczyny, dla które te osoby, które są aktywne w ewangelizacji aktywne są. Amen. A my wszyscy pozostali, którzy nie jesteśmy aktywni, nie wynika to z tego, że nie mamy dobrych pomysłów na ewangelizację. Bo pomysłów jest tyle i ludzi w Kościele. Ale i tak, Ewangelia jest głoszona przez tych, którzy napełnili się i nie próbują żyć w pustce w swoim życiu, ale są napełnieni mocą Bożą. Teraz otwórzcie Księgę Izajasza, 40 rozdział, od 28 wiersza, na początek. Będzie kilka wersetów. Izajasza 40, 28. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest Jego mądrość. Izajasza 40, 28. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy, nie ustaje. Niezgłębiona jest Jego mądrość. Powiem Ci, taki jest tylko Bóg. Tylko Bóg się nie męczy. Tylko Bóg jest wieczny. Znaczy my też, tak? Jest stwórcą, nie męczy się i nie ustaje. I niezgłębiona jest Jego mądrość. My wszyscy musimy skądś wziąć, żeby stawać się do Niego podobni. I dalej jest powiedziane tak. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Bóg daje moc w obfitości zmęczonemu. Byłeś zmęczony? Byłeś wyczerpany? Czy wtedy, kiedy tak było, zwróciłeś się do Boga o pomoc? Tu jest powiedziane, że On daje siłę w obfitości, moc zmęczonemu. Bezsilnemu daje moc. W obfitości. Jeżeli dzisiaj czujesz się słaby, przygnieciony w jakiejkolwiek dziedzinie swojego życia, w swoim ciele, jeśli chodzi o uzdrowienie, masz stres, zużyła ci się witamina B i magnez, masz za dużo zadań, obowiązków, jesteś zmęczoną matką, zmęczonym ojcem, zmęczonym pracownikiem, nie wiem, sługą Bożym, powiem Ci, zorientuj się, że jesteś zmęczony i pójdź we właściwą stronę ze swoim życiem, bo będziesz jeszcze bardziej zmęczony. Będziesz przepalony, wypalony i coś niedobrego zacznie dziać się z twoim życiem. Ale tu jest obietnica, że Bóg daje zmęczonemu siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Bóg jest źródłem mocy. Bóg jest źródłem siły. Odpoczynek nie jest źródłem siły i mocy. Bóg jest źródłem mocy i siły dla twojego życia. Wielu ludzi żyje w takim systemie. Męczą się, są zestresowani, wypalają się, a potem następny ruch jest taki, po tym, że padają i nic nie robią przez jakiś czas, żeby jakoś wrócić do siebie. Więc są przez długi okres w ogóle nieczynni. I medycyna mówi, że to jest tak dobrze i tak należy, żeby tak było. Ale wiecie, ale u Boga jest troszkę inaczej. I czytajmy dalej. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pocholęta potykają się i upadają. Ustają i mdleją. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. W Bożym Królestwie jest inaczej. W Bożym Królestwie nie jest tak, jak właśnie świat uczy o odpoczywaniu. Zmęczyłeś się? Musisz leżeć. Musisz leżeć, musisz nic nie robić, musisz się nie spotykać. Musisz mieć tak zwany, to też jest Bożek dzisiejszych czasów. Musisz mieć czas dla siebie. To jest Bożek dzisiejszych czasów. Ja zwalczam tego Bożka. Czas dla siebie. Nie ma nic dla ciebie. Bóg jest dla ciebie. On jest twoim partnerem, źródłem mocy i siły. Amen? A twój czas jest dla pełnienia woli Bożej, a nie dla siebie. Amen? Oczywiście, właściwie to zrozum. Potrzebujesz 3 minuty w wannie, dobrze? Jak potrzebujesz 30 minut raz na tydzień, okej. Okay. Bądźmy tolerancyjni. Ale u Boga jest inaczej. U Boga jest tak, że ci, którzy Mu ufają, nabierają siły. Biegną, a nie mdleją. Wzbijają się na skrzydła jak orły. Halleluja! Wczoraj, jak byliśmy na tym spotkaniu dla liderów, właśnie było coś takiego. Właśnie mówiliśmy o tym, o jak wzorzec kształtuje Kościół. I pastor, który prowadził to, mąż Boży, powiedział coś takiego. Mówi, wierność to za mało. Wierność to za mało. Musisz jeszcze mieć pasję włożoną w to, co robisz. Musi tam być życie. Musi być wiara. Musi się moc manifestować. A bo zobaczcie, jak my żyjemy przez większość czasu. My żyjemy przez wierność. Jesteśmy wiernymi członkami Kościoła, wiernymi uczestnikami spotkań. Jesteśmy wiernymi mężami, żonami, uczniami, pracownikami. I powiem wam, to jest nic, bo to nie poszerza Królestwa Bożego. Królestwo Boże jest budowane przez moc Ducha Świętego. Bóg powiedział do Zorobabela, tak? Że nie siłą i mocą człowieka to będzie zbudowane, co jest zbudowane, ale mocą Ducha Świętego. Więc jeżeli ktoś służy Bogu, to jego wierność to za mało. On musi mieć moc Boga w swoim życiu, która się manifestuje tak, że inni widzą różnicę i chcą to naśladować. I twoje, i wiesz, jeśli chodzi o Królestwo Boże, to nie ma różnicy, że pastor musi mieć więcej siły niż wierzący. Nie ma laikatu, koniec. Laikatu i kleru. Umarło w Nowym Testamencie. Wszyscy jesteśmy Kościołem. Halleluja. Wszyscy jesteśmy, mamy powołania i dary i swoje odpowiedzialności. I wszyscy musimy żyć w mocy Bożej. Mua! Wszyscy musimy funkcjonować w mocy Bożej. Biec i nie mdleć. Iść i nie ustawać. Jak na was patrzę, to się aż boję o was. Czy czasami w kościele jest taka atmosfera przygnębienia, wynikająca z tego, że prowadzący mówi, daj więcej z siebie! I wszyscy już po prostu... Zaraz, która jest? 10:01. Wytrzymam jeszcze chwilę. Ale powiem ci, to nie jest po prostu Królestwo Boże. W Królestwie Bożym liczy się Bóg, liczy się Jego Słowo. On jest źródłem mocy. I On daje moc w obfitości temu, który Mu ufa, żeby móc biec bez zmęczenia i wypełnić całą wolę Bożą. To, co Paweł o sobie napisał, że biegłem, powołanie zachowałem, biegu dokonałem, czeka na mnie zwycięstwa, to nie jest dla kilku, ale to jest dla całego Kościoła i dla każdego wierzącego. Ty jesteś powołany, żeby żyć w mocy Bożej. Halleluja. Żeby żyć w mocy Bożej. Teraz inne fragmenty. Kiedy Izrael przeszedł przez Morze Czerwone. Mi się ten fragment przez cały tydzień kleci po głowie, bo jest ta atmosfera cały czas przejścia. To kiedy przeszli, kiedy Morze Czerwone się zamknęło, kiedy Egipcjanie zostali zatopieni, to jest powiedziane, wtedy zaśpiewał Mojżesz i synowie izraelscy następującą pieśń Panu. Zaśpiewam Panu, gdyż nader wspaniały się okazał, konia i jego jeźdźca wrzucił w morze. I Mojżesz śpiewa tak. Druga Mojżeszowa 15:2. Pan jest mocą i pieśnią moją i stał się zbawieniem moim. Halleluja. Amen. Pan jest moją mocą, moją pieśnią, stał się zbawieniem moim. On jest Bogiem moim, przeto go będę uwielbiał. On Bogiem Ojca mego, przeto go wysławiam. Pan jest wojownikiem, Pan imię Jego. Prawica Twoja, Panie, jest uświęcona przez siłę. Werset 6. Prawica Twoja, Panie, jest uświęcona przez siłę. Iż Kościół wtedy jest Kościołem, kiedy jest napełniony mocą Bożą. Kiedy doświadcza mocy Bożej nad sobą. Nie wtedy, kiedy stara się żyć moralnie i nie przegiąć i nie podpaść. Tak dzisiaj żyje cały świat. Spróbuj bić swoje dziecko, zaraz będziesz w programie Uwaga. Świat cię przypilnuje, żebyś nie był łajdakiem. Świat przejął funkcję policjanta i zakonu. I dzisiaj nie robisz nic szczególnego, jeżeli starasz się żyć przyzwoicie. Nic. Nie wnosisz do Królestwa Bożego. Do Królestwa Bożego zaczynasz wtedy coś wnosić, kiedy zaczynasz żyć w mocy Bożej. Kiedy zaczynasz obserwować. Boże, co ty do mnie mówisz? Gdzie ty mnie prowadzisz? Jakie ty mi dajesz wskazówki? Co ty chcesz uczynić przez moje życie? Do kogo ty mnie posyłasz? Jakie ty mi prorocze słowo dajesz? Za kogo ty mnie czynisz odpowiedzialnym? Co ja tutaj robię? Wtedy zaczyna się życie Kościoła. Każdy człowiek, który przychodzi do Kościoła w niedzielę, musi przyjść po to, żeby dać. Wtedy zaczyna się życie Kościoła. Idę do Kościoła. Po co ja tam idę? Posiedzieć? Nie podpaść idę? Przez swoją obecność? Każdy wierzący, który w Nowym Testamencie idzie do Kościoła, powinien mieć właśnie takie coś. Idę, żeby dać. Idę, żeby dać. Szukać mocy Bożej i udzielać mocy Bożej. Niech przeze mnie przepływa Bóg. Niech przepływają dary przeze mnie. To jest to, co Bóg dla nas przygotował. Każdego dnia, w poniedziałek, czy jestem w mocy Bożej, czy jestem w słabości. Jezus gromił ducha słabości. Wielokrotnie, prawdopodobnie jeden z najczęstszych, razem z duchem nieczystym, który mi się zajmował. Ducha niemocy, ducha słabości. Królestwo Boże to jest moc Ducha Świętego. Królestwo Boże zasadza się nie na mądrości, ale na realnej manifestacji mocy Bożej. Że moc się manifestuje przez prawdę, a nie przez intelektualne rozważanie. Amen. Aborcja jest grzechem. A nie po prostu na zasadzie, kiedy mamy do czynienia z człowiekiem, to jest pozbawione mocy. Jeżeli gdzieś jest moc Boża, w czymś zawarta, jest zawarta w prawdzie, to my stajemy się uczestnikami tej mocy. Nie trzeba zbyt wiele rozważać rzeczy, żeby być wtedy uczestnikami Bożego Królestwa. Więc Mojżesz w ten sposób śpiewał. W psalmie 28 czytamy tak, 28:7. Pan jest mocą moją i tarczą moją. Pan jest mocą ludu swego i twierdzą zbawienia pomazańca swego. Jest tylko jedno źródło siły, to jest Bóg dla ciebie. On jest twoją mocą. Ile Boga, tyle mocy. Jak mało Boga, tak wiele niemocy. Amen? Bóg cię powołuje, żebyś chodził w mocy. Żebyś wstawał rano, każdego dnia, podnosił swoje ręce i wielbił Go jako tego, który jest twoją źródłem twojej mocy. Który jest twoją mocą, twoją tarczą, twoim zwycięstwem, którego prawica jest wyciągnięta nad tobą i jest uświęcona siłą, jak Mojżesz mówi. Jesteś do tego powołany. Jesteś do tego powołany, żeby tak żyć, żeby w ten sposób funkcjonować. Halleluja. Psalm 84:6. Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w tobie. Miejsce błogosławieństwa w twoim życiu to jest miejsce wchodzenia w Bożą moc i w Bożą siłę. Nie możesz wejść w miejsce błogosławieństwa, jeżeli twoje życie nie opiera się na mocy Bożej. Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w tobie, a nie gdzieś indziej. W tobie. Wstajesz rano, spróbuj nie pić kawy. Spróbuj. I zobacz, czy masz, gdzie jest twoja siła leży. Ja jestem mądrala, bo w maju dzięki łasce Bożej rzuciłem kawę. I powiem wam, jest bardzo ciekawie, bo ja wiem teraz, od czego się każdy mój dzień zaczynał. Od maja. Wcześniej nie. Wcześniej po prostu wstawałem rano, piłem kawę. I nagle po prostu brałem za głowę Oliwkę i Przemka. Zzyt! Bo mi adrenalina podchodziła. Serce zaczynało mocniej bić. Siadać, jemy, wychodzimy do przedszkola. I moja żona mówiła, Marek, co tak z rana? Spokojniej. Ale ja już byłem po kawie. I ona była moją mocą. Teraz jest inaczej od maja. Teraz jak nie wstanę i nie powiem, Jezu, chwała Ci, przynajmniej pod prysznicem. Jak nie uwielbię Boga, jak nie przyjmę mocy Bożej, to długo trwa, zanim wyjdziemy do przedszkola. I każdy robi, co chce. I wszystko się kręci, jak się kręci. Pan jest twoją siłą, Pan jest twoją mocą. Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w tobie. 8 wiersz. Albo kontynuacja. Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w tobie, gdy o pielgrzymkach myśli. Gdy idą przez wyschłą dolinę, wydaje się im obfitującą w źródła, jakby przez deszcz wczesny błogosławieństwami okrytą. Z mocy w moc wzrastają, aż ujrzą prawdziwego Boga na Syjonie. z mocy w moc wzrastają. Więc jeżeli ty uczepisz się Boga jako źródła swojej mocy, to to będzie stawało się coraz większą twoją mocą. To jest tak jak z kawą. Ja rzuciłem kawę dlatego, że już piłem 3-4 filiżanki dziennie i już się dziwnie zaczynałem zachowywać. I mówię sobie, to tak nie będzie. Tak jest z alkoholem, tak jest z narkotykami. Jeżeli coś czynisz siłą swojego życia, to później musisz zacząć po prostu coraz więcej tego robić. Patrzę na młode dziewczyny, które zaczynają się malować. Wiesz, im dłużej się maleją, to są lepiej wymalowane. I coraz więcej kasy na to idzie. I są piękne. Ja lubię, jak się dziewczyny malują. Żeby nie było, tak? Ale to jest taka zawsze jest taka jest natura. Na początku coś bierzesz, czynisz czymś ważnym w swoim życiu i później trzymając to, ty zaczynasz to rozwijać. I tak samo będzie z twoim życiem z Bogiem. Jeżeli uchwycisz się Boga, jeżeli uczynisz Go swoją siłą, to będziesz wzrastał z mocy w moc, ponieważ rozkoszując się tym źródłem życia, nigdy już o Bogu nie zapomnisz, ale będziesz wzrastał w tym. Halleluja! Dlaczego nie wzrastamy? Bo nie uczyniliśmy na początku fundamentalnych decyzji, że tylko On będzie źródłem mojego życia. Człowiek, który czyni taką decyzję, czyni Boga jako źródło swojego życia, źródło swojej mocy, taki człowiek się rozwija, zaczyna sięgać daleko, poszerza swoje granice swojego wpływu. Nie boi się niczego. Słowo Boże mówi, że sprawiedliwy jest odważny jak młody lew, a bezbożny ucieka, choć nic go nie goni. Amen? Więc wierzący, gdzie uciekacie? Zostaniemy tutaj do wieczora. nie zostaniemy. Zaraz pójdziemy do domu. Okej, okay. Teraz tak. Jak w takim razie zaczerpnąć tej mocy? Pierwsza rzecz, wiara. Pierwszy list Jana mówi tak, Boga nikt nigdy nie widział. 4:12. Więc nie możesz pójść i po prostu powiedzieć, proszę, tu, mocy. Boga nikt nigdy nie widział. Drugi list do Koryntian, 5:6 mówi, że więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana. Boga nikt nigdy nie widział. Dopóki żyjemy w ciele, jest przestrzeń między nami a Bogiem. I 7 wiersz mówi, gdyż wierza nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Więc natura tego życia, tego świata sprawia, że nie możesz zaczerpnąć tej mocy o tak, wiesz, jak po prostu, nie wiem, siatką motyla albo łopatą piachu. Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli jesteśmy w ciele, pozostajemy w pewnym oddaleniu od Boga. Nie możemy Go dotknąć. Przez wiarę z Nim rozmawiamy, przez wiarę Go dotykamy. I jest powiedziane, bo w wierze pielgrzymujemy. Ale teraz co mówi list do Hebrajczyków 11:1? Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc. Poczęcia i tak dalej, bo to dotyczyło konkretnego przykładu w jej życiu. Ale czytam to, że przez wiarę otrzymała moc. Wiesz, kiedy zaczyna się wiara? Ktoś powiedział, że wiara to jest wtedy, kiedy zdecydujesz się zrobić ten krok w nieznane. Wiara jest opisana przez takie rzeczy jak Jezusa, który chodzi po wodzie. My wiarę opisujemy jako, wiesz, rzucenie się z urwiska na zasadzie, to jest wiara. Wierzysz, że po prostu Bóg jest Bogiem. Więc jeżeli chcesz żyć przez wiarę, a wiara jest źródłem doświadczenia mocy, musisz w sytuacjach swojego życia, kiedy jesteś wyczerpany, kiedy nie znajdujesz rozwiązania, musisz mimo tego robić kroki wiary, żeby wejść w to, co Bóg dla ciebie przygotował. Ja tak czynię. Kiedy czuję się wyczerpany, kiedy nie znajduję rozwiązań, kiedy nie ma pomocy, to wtedy mówię, Boże, to jest wszystko Twój plan. To całe moje życie. Ja idę spać. Wielokrotnie przez ostatnie tygodnie, kiedy straciliśmy salę i chyba już drugi tydzień pracuję po 7 dni, jestem bezbożnikiem, przepraszam Boga za to, przy Was publicznie. To miałem wiele razy coś takiego, że mówię sobie, nie, jeszcze posiedzę, jeszcze podłubię, jeszcze poszukam w internecie. Ale czuję, że po prostu już nie mam gdzie jechać, już po prostu ani oczy, ani mózg, ani nic nie pracuje jak trzeba. Wtedy mówiłem sobie, Boże, jest taki werset, że daremnie wcześniej rano wstajecie i późno się kładzicie spać, jedząc chleb w troskach. Wszakże On we śnie obdarza umiłowanego swego. Amen. I dobrze, oczywiście, łatwo ten werset zastosować, jak jesteś leniuszek. Wtedy se możesz z 8 godzin wydłużyć do 9 godzin sen, z 9 do 10 i z 10 nawet do 11. Ja miałem takich kolegów w średniej szkole, że jak zasypiali w piątek po południu, to po prostu nie wychodzili z łóżka do niedzieli po południu. I po prostu ja byłem zafascynowany, ale człowiek jest istotą niesamowitą. Niesamowitym jest stworem. Nie mówię o tym, ale mówię o tym, kiedy po prostu w tobie wszystko podskakuje, że trzeba szybko, coś, jakoś, gdzieś. To wtedy przychodzi czas na wiarę, że Bóg wszystko uczyni i że ty nie musisz się troszczyć, że nie musisz się bać. Wtedy jest miejsce na wiarę w twoim życiu, żeby zaufać. Wiele razy ludzie do mnie przychodzą i mówią, Marek, ale jak z tym zrobić, jak z tamtym zrobić? Ja mówię, módl się. I się powiada, no ale się modlę, nic nie słyszę. Kłamca jesteś, no po prostu Słowo Boże mówi, że jak ktoś szuka, to znajduje, jak kołaczącemu otworzą. No mówi, no jak kłamca, no czy ja jestem kłamca? No ale mówisz, że szukałeś, nie znalazłeś. To jest wszystko takie proste u Boga. My przez wiarę czerpiemy moc. Sara przez wiarę otrzymała moc, jest powiedziane. Wiesz, i wiara jest potężną siłą, kiedy zaczynasz wierzyć. Kiedy zaczynasz wierzyć w Bożą moc. Ja całą moją służbę Bogu realizuję przez wiarę. Bo ktoś przyjdzie i powie, jak ty to robisz? Ja powiem, to jest ciekawe właśnie, jak ja to robię. Normalnie to już bym tego chyba nie robił, co robię. Można czyścić buty, siać zboże, je zbierać, wiesz, jest wiele rzeczy, które można w życiu robić. Ale to, że ja całe życie po prostu słucham ciebie i próbuję powiedzieć to, co usłyszę, to jest fascynujące zupełnie. To mogę robić tylko przez wiarę. I ty jesteś powołany do życia przez wiarę, wtedy będziesz chodził w mocy Boga. Jeżeli będziesz wierzył, będziesz ufał. Ostatnio słyszałem taką historię, bo ja żona mi opowiadała z książki, którą przeczytała, na temat wiary, o człowieku, który był przekonany, że umarł. 100% przekonany, że umarł. Taka choroba psychiczna po prostu. Przekonany, że umarł i po prostu nikt nie mógł go wydobyć z tego przeświadczenia, że żyje. Po prostu nikt. Ciężko chory człowiek. Chciał, żeby go pogrzebano i w ogóle różne miał pomysły. Powiedział, że on nie żyje. Wszystkim o tym mówił. Więc zaprowadzono go do chrześcijańskiego psychiatry i on po prostu powiedział, słuchaj, to wiesz co, nie wiem jak ci to wytłumaczyć, że ty jednak żyjesz. Ale dał mu książki, tam podkreślił jakiś tam szczególny rozdział, który pokazywał, że jednym z objawów śmierci jest to, że krew z człowieka nie opuszcza ciała, jak jest trup. No i sobie to przestudiował, prawda? Wrócił i mówi, bardzo dobre książki. Mówią prawdę. Faktycznie wierzę w te wszystkie symptomy śmierci. To tak jest. To czyli... No i ten się już ucieszył, że po prostu człowieka przekonał, że jednak żyje. On mówi, a wiesz co, to zobacz, to z tych wszystkich rzeczy, to weźmy tą jedną, że człowiek martwy nie krwawi. On mówi, no dobrze, mi dodaj palec. Wziął palec, ukłuł mu i mu krew wyleciała. I ten człowiek patrzy na to i mówi tak, a ja wierzyłem, że te wszystkie książki mówią prawdę. Rozumiesz? Nie pomogło nic. Dalej wierzył absolutnie w to, że nie żyje. I to jest po prostu, to jest moc wiary. Jeżeli ty po prostu w coś wierzysz, to będzie miało miejsce w twoim życiu. I ci nikt nie pomoże. Jeżeli żyjesz w duchu odrzucenia i uważasz, że wszyscy ci nie kochają, to ci nikt nie pomoże. Ty innych przekonasz do tego, że cię inni nie kochają. Udowodnisz im to. Doprowadzisz je do takiej skrajności, tym swoim odrzuceniem, które pielęgnujesz, że w końcu cię odrzucą. I już miał, tak, było, tak wiedziałem od początku, że tak jest. Cokolwiek by to było. Jeżeli wierzysz, że będziesz ubogi, będziesz ubogi. Tak będzie. Jeżeli wierzysz, że nic dobrego cię w życiu nie spotka, to cię nie spotka. I tu nikt ci nie pomoże, ani pastor, ani Bóg, ani diabeł ci nie przeszkodzi, będzie dokładnie z twoją wiarą. I teraz wiesz, wracając do mocy Bożej, jest powiedziane to, że Sara przez wiarę otrzymała moc. Jeżeli ty żyjesz swoim życiem i po prostu jesteś otwarty na to, żeby brać z mocy Bożej, to będziesz tą moc otrzymywał. Będziesz ją otrzymał w obfitości. Bo Bóg jest naszą mocą. Bóg jest naszą siłą. On sprawia, że biegniemy. Jedna z podróży do Olsztyna w ostatnich 2 latach była jakaś taka, że przez jedną miejscowość musiałem gdzieś pojechać, chyba do Torunia, później tam głosić, później wrócić jeszcze tej samej nocy, takie wariactwo, zakręt. I jedna osoba mi powiedziała tam w samochodzie, że takie rzeczy, że tylko pastor może robić. I ja tak pomyślałem, nie wiadomo, czy to komplement, czy taka uwaga, że jestem nie bardzo, że się odważam na taki styl życia, podróżowania i robienia rzeczy z pasją. Ale powiem ci, myślę, że nie. Że każdy, Słowo Boże mówi, każdy ciężar własny poniesie. Każdy ma swoje powołanie. I tylko Bóg wie, czy ty po prostu robisz to, do czego cię Bóg powołał. Jeżeli nie robisz tego, do czego Bóg cię powołał, to być może dlatego, że nie korzystasz z mocy Bożej, żeby wykonać to, do czego Bóg cię powołał. Aleluja! Są ludzie, którzy powinni po prostu płyty nagrywać. Są ludzie, którzy powinni obrazy malować. Są ludzie, którzy powinni robić 1000 złotych zarabiać. Ale nie wychodzi. Widzisz, bo w Królestwie Bożym wychodzi tylko dzięki mocy Bożej. Słyszałem świadectwo o arabskim biznesmenie, który był po prostu złoty gość. Hotele, nieruchomości, po prostu handel. Niesamowity facet. I wiecie, co się stało? Kiedy zubożał? Kiedy się nawrócił. Wszystkie biznesy zostały zrujnowane. Nie wiedział, o co chodzi. Nie mógł tego zrozumieć, co jest grane. Dopiero później odkrył w Biblii, że jest napisane w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 12 rozdziale, że Bóg złożył obietnicę Abrahamowi i powiedział, że ci, którzy będą ciebie błogosławić, ci będą błogosławieni. I odkrył, że on jako Arab wyrósł w klimacie wielu pokoleń czegoś wręcz przeciwnego. Więc pierwsze, co zrobił, to zaczął błogosławić Izrael. A drugie, co zrobił, to zaczął wzrastać w Bogu jako chrześcijanin i zaczął korzystać z mocy Bożej i wtedy dopiero mógł stanąć z powrotem na nogi. Teraz wiesz, ty jako członek ciała Pana Jezusa, jako część Bożego Królestwa, jesteś wyłączony z sukcesów, jakie odnosi ten świat. Jesteś wyłączony. Bo Bóg ma, Słowo Boże mówi, że Bóg dla nas przygotował coś dalece lepszego. Bóg dla nas przygotował życie przez wiarę i obfitowanie przez Jego moc. I tutaj obowiązuje inna ekonomia, inne zasady i inne prawa. I twoja moc w twoim życiu jest z Boga, a nie ze świata i systemu tego świata. Twoja moc nie jest z tego, że sprzedajesz i kupujesz, ale twoja moc jest z tego, że rozdajesz i przyjmujesz dzięki Bożej łasce i korzystasz z wszystkich swoich talentów i obdarowań, jakie masz. Amen? Więc wiara. Druga rzecz dotycząca mocy to jest strach. Pokonujemy strach. Izajasza 12:2. Oto Bóg zbawieniem moim, zaufałem i nie będę się lękał, gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją i zbawieniem moim. Oto Bóg zbawieniem moim, zaufałem i nie będę się lękał, gdyż Pan jest mocą moją. Dlaczego my boimy się w naszym życiu? Strach jest w twoim życiu, ponieważ Bóg nie jest twoją mocą. To jest tutaj napisane. Jeżeli będziesz czerpał z mocy Bożej, nie tylko nie będziesz wyczerpany, ale będziesz odważny w swoim życiu. Odwaga przychodzi, kiedy przychodzi moc. Halleluja! Kiedy przychodzi moc, przychodzi odwaga do twojego życia. Kiedy zaczerpniesz z mocy Bożej. Tak jak to przeczytałem z Izajasza. Bóg jest moim zbawieniem. Nie będę się lękał, gdyż Pan jest mocą moją, pieśnią moją i zbawieniem moim. Halleluja! Amen. Ja często śpiewam w nocy, tak jak dzisiaj. Tak, żeby nie obudzić oczywiście niektórych. Czasami wrzeszczę w nocy, wtedy mnie żona budzi. Ostatnio diabła wypędzałem. Wyjdź, wyjdź! I tak czułem, że mi ktoś zatyka gardło w tym śnie. Więc tak mówię, nie będziesz mi zatykał, diable, w imieniu Jezusa. I krzyknąłem, wyjdź! I wtedy 2 ręce mnie złapały. I usiadłem na łóżko i załóż, już wyszedł, śpi. Patrzę, gdzieś 2 w nocy. No, ale to mniejsza o to. Ale ja śpiewam w nocy. Powinieneś śpiewać. Wstajesz rano, śpiewaj, uwielbiaj Go. Wielbij Go całym życiem, cały dzień. Nie włączaj chili Z. I innych chili outów, wiesz. Masażyk dla uszy i emocji. To cię tylko zamula. Po prostu wielbij Boga. Oddawaj Mu chwałę. Śpiewaj. Śpiewaj, chwała, aleluja. Bóg jest najwyższy. Jezus jest Panem. On jest uzdrowicielem. On jest moją mocą. On jest źródłem mojej siły. Wielbij Go i zobaczysz, co się z Tobą dzieje. No ty zawsze wybierasz. Zawsze wybierasz. Możesz śpiewać różne inne rzeczy, które lecą po prostu. Dziewczyny są gorące, możesz śpiewać. Zobaczymy, jakiej mocy się nabawisz i gdzie ona cię zaprowadzi. I wiele innych kawałków, które też dobrze znam, jak również i wyznać. Halleluja. Więc głoszę i do siebie. I teraz tak, wiesz, strach jest czymś okropnym. Naprawdę, nie możesz tolerować strachu. Musisz chodzić w mocy Bożej, bo strach zakuje ciebie w niewolę. Jeżeli diabeł może kogoś wystraszyć, to może sprawić, że ten człowiek będzie robił dokładnie, czego diabeł chce. Kiedy jechaliśmy pociągiem w przedziale jeszcze nie mieliśmy dzieci i jechała kobieta z małym dzieckiem, 3-latka, coś takiego może jak Przemek, i to dziecko zawsze się uspokajało w jednym momencie. Jak ta mama do niego mówiła, słoń już po ciebie idzie. My po prostu siedzieliśmy i po prostu byliśmy tam, że tak, słoń, dlaczego słoń? I tak, słoń przez pociąg idzie. Ale to dziecko po prostu, wiesz, ono, matka po prostu je wyćwiczyła słoniem. Dziecko tak zamierało, a mama mówiła, słyszysz jak tupie? A pociąg, wiesz, tu. Słyszę, to uważaj. Ja myślę, niezłe. Ale tak jest z każdym rodzajem strachu. On właśnie w ten sposób przychodzi. On cię po prostu zamyka, zaczynasz się bać i już się nigdzie nie ruszysz. Nie możesz tolerować strachu w swoim życiu. Nie zrobisz tego, do czego Bóg cię powołał. Halleluja! Amen. Dobrze. I ostatnia rzecz. Radość. Nehemiasza 8:10. Rzekł do nich. Idźcie, najedźcie się tu z tego jadła, napijcie się słodkich napojów. Teraz rozumiecie, dlaczego ten werset już na koniec jest. Udzielcie też tym, którzy nic nie przygotowali. Zwróćcie również na to uwagę. Gdyż dzień dzisiejszy jest poświęcany naszemu Panu. Nie smućcie się, wszak radość z Pana jest waszą ostoją. Inne tłumaczenia mówi, radość z Pana jest naszą siłą. Wiesz, kiedy potrafisz wierzyć, kiedy potrafisz pokonać strach, kiedy potrafisz radować się w Bogu, to masz dostęp do mocy Bożej. Radość. Nikt, kto jest smutny, nie jest napełniony mocą. Żeby chodzić w mocy Bożej, trzeba radować się w Bogu. Trzeba cieszyć się w Bogu. I ty możesz cieszyć się w Bogu. On jest twoją radością. List do Hebrajczyków 3:18 mówi tak. Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się będę w Bogu mojego zbawienia. Księga Habakuka, przepraszam, 3:18. Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Wszechmogący Pan jest moją mocą. Sprawia, że moje nogi są chyże jak nogi łań i pozwala mi kroczyć po wyżynach. Jeżeli żyjesz w radości, nabierasz mocy. Tu wchodzisz w swoje życie i mówisz, mam super życie. Moje życie to jest czad. Nie jest życie tak jak innych, życie grzeszników. Jestem sprawiedliwy, należę do Boga, moje życie należy do Niego. Jestem odkupiony. Cieszę się, Panie, że tutaj to jest tylko fragment. Że tutaj to jest, jak mówi Zbyszek Dębski, punkt na osi czasu nieskończonej w przyszłości. Ja Cię wielbię, bo tu się dopiero wszystko zaczyna. To jest początek mojego życia. Odkupiłeś mnie, wyrwałeś mnie, uzdrowiłeś mnie, napełniłeś mnie nadzieją, napełniłeś mnie radością, napełniłeś mnie zaufaniem. Dałeś mi dar widzenia w ludziach tego, co dobre. Halleluja. Cieszę się przed Tobą, raduję się z Ciebie. Ha, 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 ha. Też tak robiłem w swoim życiu parę razy. Kiedy nic się we mnie nie chciało śmiać, to mówię, usta mi się będą śmiały. I robiłem ha, ha, ha. Ale kicha. Mówię, muszę dłużej. Ha, 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 i różnie. Czasami zaczynało działać, a czasami mi się tak do mnie przychodziło, co by było, jakby ktoś mnie teraz zobaczył. I to wtedy stawało się bardzo zabawne. Możesz się radować, możesz wszystko przeżyć. Możesz przeżyć swoje uzdrowienie, odnowienie w nadziei, odnowienie powołania. Wszystko możesz przeżyć. słuchałem kiedyś świadectwa, to było ponad 10 lat temu, około 15 lat temu. Jest taki uniwersytet chrześcijański, Oral Robertsa w Stanach. I w tym czasie, 15 lat temu, prowadził ten uniwersytet jego syn. I ten uniwersytet zrobił złe inwestycje, złe zakupy nieruchomości i miał miliony dolarów długu. I po prostu nie wiedział, co ma z tym zrobić. I któregoś dnia zadzwonił ze spotkania chrześcijańskiego, po spotkaniu chrześcijańskim, jego znajomy. Znajomy przeżył napełnienie radością w czasie tego spotkania. Całe spotkanie było pijane w duchu, w radości, cieszące się. I ten człowiek mówi, posłuchaj, ja muszę zadzwonić do tego Richarda Robertsa, syna Orala Robertsa. Po prostu i wziął słuchawkę i mówi, słuchaj, był jakiś spotkanie. Mówi, co z tobą jest, bracie? Piłeś? Nie, nie piłem. I tam się śmieje do niego. Mówi, ale słuchaj, no nie, słuchaj, późno jest. I ta radość, która była w tym człowieku, który był na tym spotkaniu, mówi, słuchaj, w tydzień te miliony dolarów będą spłacone. I mówi, no to już był niesmaczny żart. I po prostu tak z nim wstrząsnęło, bo dopóki się śmiał i tak dalej. Mówi, teraz... Ale mówi, że jak po prostu dalej do niego mówił, to nagle mówi, coś na niego stąpiło i zaczął się śmiać. Ten dyrektor uniwersytetu. I mówi, parę godzin się śmiał. Nie mógł wyjść z gabinetu. Zamknął się, nie chciał wypaść przed sekretarką. I po prostu chodził i ciągle w nim zbierało po prostu. To jest taki, wiesz, jak ktoś ci opowie dobry dowcip i sobie następnego dnia przypomnisz, to cię na samą myśl. Mogę wam parę takich opowiedzieć. Ostatnio opowiedziałem na spotkaniu dla pastorów. Drugiego dnia przychodzę na śniadanie. Jeden pastor siedzi, zobaczył mnie i... I ja tak, wszystko dobrze, a on mówi, nie, wszystko stało dobrze. Jak cię zobaczyłem, przypomniałem sobie ten dowcip, który wczoraj opowiedziałeś. I wiesz, i to jest właśnie to. I wtedy Robert właśnie tak miał, nie mógł się powstrzymać. Coś się uspokajał, to się zaczynał śmiać. I słuchaj, w ciągu 3-4 dni zadzwonił człowiek i mówi, słuchaj, ile jest teraz twój dług? On mówi, tyle i tyle. Bóg mi powiedział, żebym wszystko zapłacił. I po prostu jednego dnia był cały dług skasowany. Wiesz, to jest ta odpowiedź. Radość w Panu jest naszą siłą. Słowo Boże mówi, że Bóg spogląda na swoich wrogów i śmieje się. Człowiek, jak patrzy na swoich wrogów, to robi inne rzeczy. Trzęsą mu się nogi i tak dalej. Ale Bóg, jak patrzy na swoich wrogów, to on wie, jaka jest sytuacja. Tak jak po prostu Eliasz, kiedy z prorokami się spotkał. I mówi, słuchajcie, zrobimy test, kto jest Bogiem. Zrobili ołtarz, położyli ofiarę, zlali ołtarz wodą i był konkurs. Prorocy Bala i Eliasz. I mówią teraz tak, który sprowadzi ogień, tego Bóg jest Bogiem. Możecie zaczynać pierwsi. I oni gorliwie zaczęli. Tańczyli, krzyczeli, śpiewali, tarzali się, nacinali. A Eliasz przyszedł i mówi, wiecie co? Chyba głośniej musicie to robić. To jest właśnie radość Pana jest naszą siłą. To jest właśnie to, że człowiek zaczyna mieć właściwą perspektywę, która staje się źródłem radości dla niego. I wiesz, i koniec, ogień nie stąpił. Eliasz przyszedł, dolał jeszcze wody więcej, żeby wszystko było jasne, że nie, że jak oni tańczyli, to jeszcze było wilgotne, a jak on przyszedł, to już nie było wilgotne. Wyrównał szansę, dolał jeszcze ekstra i Bóg po prostu stąpił z ogniem i zapalił wszystko. Ja myślę, że tak jak Eliasz miał dobry czas, taki Bóg miał, jak patrzył na dole na tych szamanów, którzy tam kręcili się wokół tego ołtarzyka i próbowali coś zrobić. Tak samo może być w twoim życiu, kiedy chodzisz w mocy Bożej, kiedy napełniasz się radością. Radość w Panu jest twoją siłą. Halleluja! Halleluja! Jest wieczność! Wiecie, co by się nie stało z moją żoną i z moimi dziećmi? A teraz pojechałem. Najstraszniejsza rzecz, jaka by się mogła wydarzyć mojej żonie i moim dzieciom. I tak spotkam ich w wieczności. Amen. To jest właściwa perspektywa. I w drugą stronę tak samo. Cokolwiek ze mną się stanie, pewnego dnia się spotkamy. Amen. Lepiej przeżyć życie zgodnie z paliwem, które Bóg nam dał. Amen. Z tą siłą, którą Bóg nam daje. Wtedy możesz żyć tak, jak należy. Bóg nas do tego powołał. Żebyśmy szli i owoc wydawali. I żeby to był trwały owoc. Żebyśmy chodzili w mocy. Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Wszechmogący Pan jest moją mocą. Dlatego zachęcam was do tego, że jak będziemy uwielbiać Boga następnym razem, żebyście byli ludźmi, którzy naprawdę czynią to z radością. Kościół, który nie przeżywa radości, nie przeżywa mocy. Medytacja służy do przemiany umysłu, do rozważania Bożego Słowa. Chrześcijańska medytacja zawsze jest nie wyciszaniem umysłu, ale napełnianiem umysłu Bożą prawdą. Możesz medytować nad Bożym Słowem, możesz medytować nad Bożymi sprawami. Ale jeżeli przychodzisz do kościoła, to raduj się w Bogu. Wesel się i wielbij Go, bo w tym jest źródło mocy. Jeden z pastorów wczoraj na tym spotkaniu, kiedy mówiliśmy między innymi też o uwielbieniu, powiedział coś takiego, że dożyliśmy takich czasów, że jak jesteśmy w zborze i nie ma paru ludzi, którzy grają na jakimś instrumencie, to ludzie dochodzą do wniosku, że kościoła nie może być. No bo to jest już tak ważne. To jest tak ważne, jakby mieć kościół i kazania nie słyszeć w kościele. To czy można mieć kościół bez zespołu uwielbienia? Nikt nie zagra? Co to za kościół? Wiesz, ale lepszy jest taki kościół, gdzie nikt nie zagra, a wszyscy wielbią, niż jak zespół po prostu wychodzi z siebie, a ludzie po prostu przytuleni do foteli, ręce w kieszeniach, silni na twarzy, nie wiedzą po co to są. Dzisiaj byliście wszyscy sini ze względu na kolor świateł na tej sali. Więc musimy dodać inne ekspresje, żeby jakoś ten kolor zatuszować na tej sali, naszych twarzy. Źródłem mocy jest radość, która jest w Bogu. Amen. Powiedz, ale dlaczego ty robisz takie wycieczki nieprzyjemne? Do mnie. Pastorze, co ty tak się czepiasz? Ostatnio na modlitwie powiedziałem, ktoś mi powiedział, że pastor taki dominant, tak dominuje. A ja mówię, no są tacy, co są dominanci i pantoflanci. co pastor takie wycieczki tak do tych, co tak nie uwielbiają? Co, no każdy ma jakiś czas. No ja wiem. Każdy ma jakiś czas. Ale to, co ja wam mówię, to ja mówię o Bożych rozwiązaniach dla naszego życia. Słowo Boże jest lekarstwem. Słowo Boże jest lekcją. Słowo Boże jest mądrością. Jeżeli nie weźmiemy tej mądrości, aktywnie nie zastosujemy, to od siedzenia w kościele nic się nie zmieni. Amen? Tak jak to kiedyś ktoś powiedział. Jak wprowadzisz po prostu syrenkę do salonu Rolls-Royce'a, to nie wyjedzie Rolls-Royce. Amen? Ani jak świnie do garażu wsadzisz, to samochód nie wyjedzie. Tak, takie rzeczy się nie zdarzają. Przychodzisz do kościoła, myślisz, że coś się wydarzy? Nic się nie wydarzy, jeżeli nie poddasz się posłuszeństwu Słowu Bożemu. Jezus powiedział, nie oszukujcie sami siebie, będąc słuchaczami, wychodząc, nie stosującymi tego, co jest powiedziane. Człowiek, który zbudował swój dom na skalę, to jest ten, który wysłuchał, odszedł i zastosował. Przyszedł do swojego domu i oddał chwałę Jezusowi. Alleluja. Sygnały nadchodzącego końca. Alleluja. Amen. Więc, zrozumiałeś to, co dzisiaj mówiłem? Zrozumiałeś to za mało. Nie zrozumiałeś, to porażka. Zrozumiałeś to za mało. Jest czas, żeby to zastosować. Musisz wrócić do swojego domu i oddać chwałę Bogu. Tak jak mój przyjaciel, który mi zwiastował Ewangelię, który był kiedyś narkomanem. Słyszał słowo, przyszedł kupić do dealera narkotyki. Patrzy w domu dealera, siedzi dealer i jakiś człowiek mu zwiastuje słowo. Kazali mu usiąść, on czekał na narkotyki. Nie sprzedali mu. I tylko jedna myśl mu się wbiła. Kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie, bo ten ciągle temu dealerowi to głosił. On wrócił bez narkotyków do domu, załamany, przyszedł, mówi, padł na kolana i mówi, Boże, muszę Cię wypróbować. On powiedział, że kto będzie wzywał, będzie wyratowany. Nie chcę być narkomanem, uratuj mnie. Wyszedł, skopał ogródek ze swoją marihuaną. Już nie poszedł więcej kupić narkotyki. Później się okazało, że jego dealer się nawrócił, trafili do tego samego kościoła i później spotkał mnie w pociągu i zwiastował mi Ewangelię. Ale co zrobił? Nie wyszedł stamtąd i mówi, co to za teksty? Kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Co to jest w ogóle? Tylko co zrobił? Poszedł do domu, padł na kolana, był zdesperowany i powiedział, zastosuję to i będzie moje życie zmienione. Halleluja. Amen? Więc ty to zrób. Bóg jest źródłem mocy. Moc Boża jest dla ciebie dostępna. Pokonaj strach, zdobądź moc przez wiarę i raduj się, bo Bóg jest twoją mocą i radość z Pana jest twoją siłą. Amen? Twoje życie będzie proste. Halleluja. Amen. Jak konstrukcja młotka po prostu. Skuteczne. Pam! I rzeczy się zmieniają. Dlatego nigdy nie daję w moim domu młotka moim dzieciom. bym podłogi już nie poznał po jednym dniu. Halleluja. Bóg ma to dla ciebie, ale skuteczność w Bożym Królestwie jest mierzona inaczej. Wstańmy wszyscy razem. Halleluja. No, dobrze. Ojcze, dziękuję Ci za to, co czynisz w Kościele, za to, co czynisz w naszym życiu. Panie, dziękuję Ci, że jesteś źródłem mocy, źródłem męstwa. Dziękuję Ci, że radość, jaką mamy w Tobie, jest naszą siłą, Panie. Ha, ha, ha! Dziękuję Ci, Panie, że mamy radość w Tobie, Panie. Dziękuję Ci, że jesteś źródłem mocy i radości. Halleluja! Panie, my usuwamy wszelki strach i przez wiarę przyjmujemy nadzieję naszego zbawienia. Przez wiarę przyjmujemy moc. Przez wiarę przyjmujemy moc, Panie. Oczekujemy mocy. Oczekujemy działania Twoich aniołów, oczekujemy działania Ducha Świętego, oczekujemy nadprzyrodzonego Bożego prowadzenia w naszym życiu. Oczekujemy, że wszystko, co zaplanowałeś, uczynisz, że wszystko, co zaplanowałeś, powiedzie się, że wypełnią się Twoje słowa, że do czegokolwiek przyłożysz swoje ręce, to będzie błogosławione, że błogosławiony będzie Twój kosz i Twoja dzieża, Twoje bydło, Twoje pola, Twój spichlerz będzie błogosławiony, błogosławiona będzie Twoja rodzina i błogosławione będzie Twoje pomnożenie. Panie, ja dziękuję Ci za prawdę Twojego słowa, która zmienia nasze życie, kiedy my zaczynamy stosować Twoje życie w naszym życiu. Ha, 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 ha! Panie, Ty patrzysz z nieba na swoich wrogów i śmiejesz się z nich. I Panie, my odnosimy zwycięstwo w Tobie. Panie, błogosławię Ciebie za uwolnienie mocy, za uwolnienie życia w Twoim Kościele. Halleluja! Panie, dziękuję Ci, że uwielbienie to nie specjalny czas, że uwielbienie to nie zespół, że uwielbienie to jest to, co my Tobie dajemy, to co my dajemy Tobie, to co my dajemy Tobie, to jest uwielbienie. Panie, my teraz Ciebie uwielbiamy, my teraz oddajemy Tobie chwałę, my teraz wywyższamy Ciebie i czynimy Ciebie Bogiem, najwyższym Bogiem, najwyższym Bogiem, Bogiem nad Bogami, który patrzy z nieba i patrzy na ziemię i szuka Ty, którzy szczerym sercem są przy nich i śmieje się swoich wrogów. Panie, uwielbiam Ciebie za to, co dokonałeś, za to, co uczyniłeś, za to, co zaplanowałeś. Błogosławimy nasze rodziny, błogosławimy nasze żony, błogosławimy naszych mężów. Panie, uwielbiamy Ciebie za to, co jest wszystko przed nami. Panie, wywyższam Ciebie i oddaję Ci chwałę w imieniu Jezusa Chrystusa. I wszyscy powiedzieli: amen. Jeżeli ktoś chce, żebym się o niego pomodlił, czekam tutaj i będę się modlił z mocą o każdego, kto będzie tego chciał. I mam na koniec bardzo ważne ogłoszenie, jeszcze jedną modlitwę. Poproszę te osoby, które jadą do Izraela teraz, żeby przyszły do mnie wszystkie. Jeżeli mogą, proszę przyjdźcie. Wyjeżdżamy w 5 osób do Izraela w najbliższy piątek. Nie będzie nas 2 weekendy i chcę, żeby nas Kościół błogosławił. 6 osób? A tak, bo Bronek jedzie. To też jest osoba, zgadza się? Jedziemy na święto namiotów, będziemy każdego dnia 4 godziny modlić się i uwielbiać Boga. Chodźcie tutaj, żeby nas 3 twarze widzieli. Ja poproszę, żeby cały Kościół się pomodlił o nas, o błogosławieństwo nad nami. I będzie nas 2 weekendy. I słuchajcie, od razu powiem też bardzo ważne ogłoszenie. Na temat pewnej niemocy, której doświadczam. Doświadczam niemocy, jeśli chodzi o pewne rzeczy organizacyjne, jeśli chodzi w Kościele. Nie potrafię tego wszystkiego objąć. Bardzo was proszę, żebyście przez te 2 tygodnie, jak nas nie będzie, żebyście pomogli Izie. Ponieważ po naszym powrocie, 4 dni później, my wracamy 12 października i 4 dni później są urodziny Kościoła. Jest to duże wydarzenie, które wymaga zaangażowania całego Kościoła w różnych służbach pomocy. Ja po prostu wyjeżdżam i czuję się fatalnie po prostu. Zostawiam żonę, zostawiam dzieci, zostawiam cały Kościół. Nie wiem, co będzie się działo. Nie wiem, czy będę miał internet i w ogóle wszystkie rzeczy. Poza tym jadę tam się modlić, a nie troszczyć się o Warszawę. Dlatego was wzywam, żebyście byli czujni, uważni i aktywnie odpowiadali na prośby Izy. Amen? A nawet je wyprzedzali. Okej? Okay? Ktoś powie amen? Amen. Dobrze. Nagrało się. Okej. Okay. Dobrze. To kto się będzie modlił? Czy moja żona się pomodli? W nadziei? Amen.
Tak mam wstać, czy się mam wrócić?